Mateusz Morawiecki, były premier, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący tej partii, a przy okazji też przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, jest dziś porannym gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Panie premierze, co pan czuł, słuchając w niedzielę Karola Nawrockiego w czasie tej konwencji programowej w Krakowie?
W Warszawie ona była, tutaj pod Warszawą, tak dokładnie rzecz ujmując, ale to szczegół. Czułem wielką moc takiego przekonania, że trzeba zmienić tę rzeczywistość, w której żyjemy. Moc człowieka, który naprawdę ma wielką wolę działania, wielką determinację działania i ma program, bo temu służyła ta konferencja programowa, aby przedstawić program bardzo obszerny, bardzo całościowy, dotyczący wszystkich dziedzin życia publicznego, życia państwa i służba zdrowia i bezpieczeństwo, i edukacja, no oczywiście sprawy gospodarcze, finansowe i tak dalej.
Nie było takich momentów, w których pan pomyślał, ja powiedziałbym to lepiej, a byłbym jednak lepszym kandydatem na prezydenta?
Panie redaktorze, absolutnie tak nie było. Jestem przekonany o tym, że to jest najlepszy kandydat na prezydenta. Również dlatego, że ma ten walor pozapartyjności, ponadpartyjności. Ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości już od dłuższego czasu i trudno, żebym taką postawę ponadpartyjną przedstawiał, jaką przedstawia nasz kandydat. Absolutnie nie. Jest to nasz jedyny kandydat i taki pozostanie i zwycięży, będzie prezydentem. Jestem o tym przekonany.
Czyli te zarzuty, które gdzieś tam się pojawiały wobec pana, że to pan nie wspiera czynnie tej kampanii, licząc na to, że prezes IPN po prostu nie uniesie jej trudów i zostanie wymieniony właśnie na pana, są nieprawdziwe?
Widzę, że redakcja chyba za dużo czyta Newsweeka, Gazety Wyborczej albo ogląda TVN.
No dobrze, to co się panu najbardziej podobało w tym wystąpieniu?
Najważniejsze jest to, że Karol Nawrocki określił, czym będą te wybory prezydenckie. Te wybory będą referendum nad rządem. Będą plebiscytem, czy ten rząd ma dalej trwać i sobie dryfować, hulać po polu, tak jak jemu się żywnie podoba. Nic nie robić dla ludzi w czasach kryzysów, nie dbać o ludzi. Czy ma być prezydent, który będzie wymuszał zmiany? Trzaskowski jest zastępcą Tuska, jest z Tuskiem związany od samego początku swojej kariery politycznej i będzie prezydentem, gdyby wygrał, całkowicie zależnym od Platformy Obywatelskiej i od woli rządu. Potrzeba jest prezydenta, który będzie patrzył rządowi na rękę. Te wybory to plebiscyt nad rządem, to referendum nad rządem. To najważniejsza rzecz, którą wszyscy Polacy muszą zrozumieć.
No właśnie, i czy uważa pan, że polskie społeczeństwo dzisiaj chce takiego referendum już? Dzisiaj chce się wypowiedzieć? Mają dość tych rządów, powiedzmy sobie wprost, w krótkim czasie?
Nie wiem tego, ale mam nadzieję, że tak będzie. Będę na pewno starał się przekonać wszystkich w każdym moim wystąpieniu, w każdej bitwie z tych tysiąca bitew, o których mówiłem w przysusze parę miesięcy temu, że warto taką czerwoną kartkę rządowi wystawić, bo w końcu ceny energii rosną, deficyt budżetowy rośnie, dług publiczny rośnie i ceny w sklepach rosną. Nie wiem tylko, co szybciej rośnie z tych wszystkich, które wymieniłem. W związku z tym warto pokazać swoje niezadowolenie rządowi właśnie w ten sposób.
Jak pan zrozumiał stwierdzenie Karola Nawrockiego, że uczeń ze szkoły musi wychodzić Polakiem?
Bardzo piękne sformułowanie, bardzo mi się to spodobało. W pełni bym się pod tym podpisał. W szkole mamy za dużo walki z wiarą, walki z miłością do Polski. To jest ta słynna pedagogika wstydu. Ale także w szkole mamy dzisiaj próby wprowadzenia różnego rodzaju zajęć, które mają doprowadzić do zglajszachtowania naszej kultury, że tak powiem, czyli obrzydzenia naszej kultury, zmieszania jej z błotem i mówienia dzieciom, młodzieży, że najważniejsze jest to, żeby się zajęli swoją 67. płcią i żeby się tym zainteresowali. Nie, to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. Jesteśmy tolerancyjni, jesteśmy absolutnie wyrozumiali dla wszystkich, którzy są inni, ale nie możemy zaprzeczyć temu, że są dwie płcie i że Polak znaczy bardzo dużo, a powinno znaczyć jeszcze więcej. Dlatego to stwierdzenie, że uczeń ze szkoły musi wychodzić Polakiem, bardzo mi się spodobało.
To zapytam pana jako byłego szefa rządu, jak powinien zachować się premier, kiedy jego minister edukacji mówi o obozach budowanych przez polskich nazistów w czasie II wojny światowej?
Zwolnić go w ciągu 5 minut, zwłaszcza, że nie bardzo wierzę w to, że było to przejęzyczenie. Oglądałem tę scenę, ten moment, widziałem wyraźnie panią Nowacką czytającą z kartki, a więc ktoś jej to przygotował, taki ma zespół, ona sama zaakceptowała to i ona sama to przeczytała. To jest nie tylko zbrodnia, to jest wielki, wielki błąd. To jest osłabienie polskiej racji stanu, polskiej narracji, polskiej opowieści o tym, jaka jest prawda historyczna. Jesteśmy to winni naszym przodkom, ale jesteśmy też to winni naszym dzieciom, naszym wnukom, pokoleniom, które przyjdą po nas, aby prawda historyczna była zawsze prezentowana taka, jaką ona jest. I tutaj pani minister popełniła coś naprawdę bardzo karygodnego.
Jak jesteśmy przy tym Ministerstwie Edukacji, to ograniczanie lekcji religii, przenoszenie religii na pierwszą albo na ostatnią godzinę i nierespektowanie przy tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, rozumie pan coś z tego?
Zupełnie niepotrzebny atak w coś, co jest spoiwem kultury i siły każdego narodu, każdego państwa, czyli wiara, tradycja, kultura, wiara w wartości wyższe, ważniejsze niż tylko jakieś ciasne, egoistyczne spojrzenie na rzeczywistość nas otaczającą. To zdecydowanie coś, co wpisuje się w działania rządu Donalda Tuska, aby podminować fundamenty naszej szeroko rozumianej kultury, kultury chrześcijańskiej także, kultury opartej na rodzinie, szacunku do wspólnoty, szacunku do wartości wspólnotowych, do narodu, do państwa. To jest to, czym ja chcę żyć i dlaczego ja jestem w polityce, a niestety obecny rząd jest na antypodach.
No ale można odnieść wrażenie, że Rafał Trzaskowski dokładnie to samo mówi. On też mówi o przywiązaniu do kultury, on też mówi o patriotyzmie, on też mówi o pewnych wartościach. Mam takie wrażenie, że on też by się pod tym podpisał, że też chce tym żyć.
Mogę powiedzieć tak. Nie tak dawno temu, chyba 2-3 dni temu rano, Donald Tusk, czyli szef Trzaskowskiego, rano powiedział, że 500 milionów Europejczyków prosi 300 milionów Amerykanów, jakoś tak to było, aby obronili ich przed 140 milionami Rosjan, a my musimy liczyć na siebie. A wieczorem, tego samego dnia wieczorem, ten sam Tusk mówił, że nikt nie ma wątpliwości, że kluczową kwestią dla bezpieczeństwa Polski są jak najbliższe więzi z USA. To jest ten sam człowiek i dokładnie tak samo robi Trzaskowski. Wczoraj zdejmował krzyże, a jutro zawiesi krzyż ostentacyjnie przed kamerami TVN-u, żeby pokazać ludziom, jaki jest wierzący. Wczoraj w sposób absolutnie haniebny dopuszczał jako prezydent, oddając odpowiedzialność nad Muzeum Sztuki Współczesnej, dopuszczał do tego, że w Muzeum Sztuki Współczesnej sprzedawane są absolutnie deprawujące dzieci, półpornograficzne komiksy, a jutro będzie walczył o to, żeby żadnych takich komiksów nigdzie, nigdy nie było i będzie pierwszym obrońcą moralności wśród dzieci i młodzieży. To jest właśnie Rafał Trzaskowski. Wczoraj był za budową Centralnego Portu w Berlinie, bo dokładnie jego cytat brzmiał w ten sposób sprzed paru lat. Po co nam Centralny Port Komunikacyjny tu pod Warszawą, skoro mamy w Berlinie, a jutro będzie wspierał CPK pod Warszawą, ponieważ wie, że obywatele polscy, że Polacy tego oczekują. Jest to niewiarygodność tak skrajna, że trudno mi sobie wyobrazić jeszcze dalej posunięte kłamstwa niż to, co słyszę w ustach Trzaskowskiego.
No, wspomniał pan o tych reakcjach Donalda Tuska na zerwane rozmowy pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W jednym ze swoich tweetów na portalu X napisał pan, że w ten sposób Donald Tusk i Platforma Obywatelska wypraszają Amerykę z Europy. Czy to chodziło o takie zszokowanie, czy rzeczywiście widzi pan to wypychanie Stanów Zjednoczonych z Europy?
Ja zdecydowanie widzę tutaj niesamowicie ryzykowną grę Tuska i prawdopodobnie działania pod dyktando Berlina i Brukseli. Jego spotkanie Zełenskiego z Trumpem zakończyło się bardzo niedobrze. Europa nie ma wystarczającej siły, żeby skłonić, żeby zmusić Rosję do zawarcia pokoju z Ukrainą. I wszyscy, którzy zajmują się polityką, oceną siły państw, oceną zdolności militarnych, wiedzą o tym doskonale. Tusk, który już nie po raz pierwszy próbuje nas odseparować od Stanów Zjednoczonych. Tusk, który nazywa prezydenta Stanów Zjednoczonych agentem rosyjskim i to od 30 lat, który nawołuje do zakończenia tego geopolitycznego outsourcingu, jak nazwał to zaraz po wyborach, to bardzo niebezpieczny człowiek, ponieważ nasze bezpieczeństwo, szanowni państwo, przede wszystkim zależy od siły naszej armii, od determinacji narodu do obrony naszej suwerenności, ale zależy także od sojuszy, zależy od silnych sojuszników, a wśród silnych sojuszników mogę wymienić tylko Stany Zjednoczone jako to państwo, które w skuteczny sposób może pomóc w obronie niepodległości. Zobaczmy tylko, co się dzieje na Ukrainie. Ukrainy już by dzisiaj nie było, gdyby nie pomoc Polski w pierwszych miesiącach i gdyby nie pomoc Stanów Zjednoczonych w kolejnych miesiącach aż do dzisiaj.
No właśnie, dlatego moje pytanie dotyczy też tego, czy jak pan oglądał tę rozmowę Zełenskiego z Trumpem, czy nie miał pan wrażenia pewnej porażki? No bo kiedy Zełenski mówi, że Ukrainie nikt nie pomagał, że została sama, to przypomnijmy, że pan razem z premierem Czech i Słowenii zaraz po rozpoczęciu wojny pojechał do Kijowa i zapewniał, że Ukraina nie zostanie sama. Później to Polacy udzielali Ukraińcom ogromnego wsparcia militarnego, humanitarnego, gospodarczego. Już nie mówię o politycznym, bo jednak to pan wchodził w ostre spory z przywódcami Europy, domagając się właśnie stawania po stronie narodu ukraińskiego. To nie jest trochę tak, że Ukraina zapomniała o tym chociażby, co Polska dla niej zrobiła?
Prezydent Zełenski na pewno w niewłaściwy sposób podszedł do mojego rządu, kiedy byłem premierem, atakując nas na różne sposoby i poniósł tego ogromną cenę. Była to bardzo niewłaściwa polityka, bardzo zła również z punktu widzenia Ukrainy. Dla nas, dla Polski jest rzeczą oczywistą, że suwerenność Ukrainy jest dla nas dodatkowym buforem bezpieczeństwa. Jeżeli Ukraina wpadnie w łapy Rosji, to ruskie i ukraińskie oddziały będą mierzyły ze swoich armat, ze swoich dział, ze swoich czołgów w polską stronę. Rosyjskie wojska będą pod Zamościem, niedaleko Przemyśla, niedaleko Chełma, niedaleko Białegostoku również, bo Białoruś jest dzisiaj już prawie w całości uzależniona od Putina. W związku z tym tamtą rozmowę, o którą teraz zostałem zapytany, oceniam jako bardzo, bardzo nieszczęśliwą, niefortunną. Prezydent Zełenski pewnie miał rację, podkreślając ofiary ukraińskie, ale znalazł się tam w Białym Domu nie po to, żeby po raz kolejny o tym mówić, tylko po to, żeby odnowić sojusz z swoim najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa, możliwym gwarantem bezpieczeństwa, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę tylko, może nie wszyscy mają tego świadomość, że prezydent Zełenski w kampanii amerykańskiej aktywnie stawał po stronie Bidena. Więc prezydent Trump, wiceprezydent Vance mogą słusznie mieć zastrzeżenia co do tego, w jakiej rodzinie politycznej on się chciał znaleźć, prawda? A więc bardzo źle postawił na bardzo niedobrego, że się tak wyrażę, konia, zawodnika i no i teraz niestety ponosi tego konsekwencje polegające między innymi na tym, że musi się bardzo liczyć z każdym słowem, które wypowiada, zwłaszcza w gabinecie owalnym w Białym Domu. No, był w związku z tym mało dyplomatyczny, źle poprowadził tę rozmowę, nie rozumiał kontekstu, słaby body language, nie potrafił zareagować w odpowiednim momencie. No i o ile nie jest to jakaś bardzo głęboka gra z jego strony, bo tego też nie można nigdy wykluczyć, o ile nie ma jakichś kart w rękawie, o których nie wiemy, być może armia ukraińska jest dużo lepiej wyposażona w broń niż nam się wydawało, może na dłuższy okres czasu wystarczy jej amunicji, aby się bronić, no ale jest to tak czy owak igranie z ogniem i niepotrzebne ciągnięcie, że tak powiem, czy pociąganie tygrysa za ogon. Tutaj zdecydowanie skupiłbym się na jego miejscu, na tym, żeby wrócić do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, bo Europa nic nie pomoże, wprawdzie Wielka Brytania się zachowuje w porządku. Nawet Francja ostatnio zachowuje się trochę lepiej, choć warto przypomnieć, że Francja w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach liczyła na tak naprawdę na upadek Ukrainy i premier Janusz Jansza mówił o tym w swoim wywiadzie, relacjonując przebieg rozmów z Rady Europejskiej w Wersalu. W związku z tym sytuacja zrobiła się niezwykle niebezpieczna po jego spotkaniu w Białym Domu i musi prezydent Zełenski zdawać sobie z tego sprawę i jak najszybciej dążyć do zmiany swojego stanowiska.
Po wygranej Donalda Trumpa mówiono, że to utoruje drogę do zwycięstwa Prawu i Sprawiedliwości. Czy po tych ostatnich ruchach administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, samego prezydenta, po tej rozmowie z prezydentem Zełenskim, może pan powiedzieć, że Ameryka jest po naszej stronie? Bywa pan często w Ameryce, ma pan dobre relacje z administracją prezydenta USA. Czy możemy być pewni tego, że Ameryka wciąż stoi za Polską?
Jak najbardziej możemy być tego pewni, ale tak jak powiedziałem kilka minut temu, przede wszystkim jak umiemy liczyć, to musimy liczyć na siebie. Musimy w związku z tym kontynuować te programy obronnościowe, te programy wzmocnienia Armii Polskiej, które zaczęły się w czasie, kiedy ja byłem premierem, kiedy naprawiliśmy finanse publiczne, bo od tego się wszystko zaczyna. To wielki wódz powiedział tak, że do prowadzenia wojny potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. To też wiąże to pytanie z poprzednim. Prezydent Zełenski musi zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina jest technicznie bankrutem i faktycznie zresztą też i polega na pomocy z Europy i pomocy ze Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej musi doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Więc wracając do tego pytania, tak, uważam, że jesteśmy po bezpiecznej stronie muru po raz pierwszy, że ktoś inny walczy za wolność naszą i waszą i dobrze, że to nie my, że to nie nasi żołnierze giną na tamtej wojnie, ale musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że to nasza siła i sojusz z wiarygodnymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone, może tę naszą suwerenność umocnić, a nie z tymi, którzy chcieli posyłać 5000 hełmów do walczącej Ukrainy, jak Niemcy w pierwszych tygodniach wojny.
Dobrze, wróćmy na polskie podwórko, do pana biogramu. Wikipedia ostatnio dodała informację o zarzutach, które prokuratura postawiła panu. Chodzi o przekroczenie uprawnień przy organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Czy to, że pan odmówił składania wyjaśnień, oznacza, że pan nie traktuje tych zarzutów poważnie? Czy pan też jest tego zdania, że i tak pewne wyroki można sobie respektować, a inne nie?
Całe to śledztwo, wszystkie te komisje do spraw właśnie wyborów korespondencyjnych, to wielki polityczny teatr. O co tam chodzi? Otóż chodzi o to, żeby po pierwsze Polakom zohydzić tamten czas, po drugie, żeby pogłębić jeszcze bardziej podziały między Polakami, a po trzecie, i może najważniejsze z punktu widzenia rządzących, żeby przykryć ich nieudacznictwo, żeby przykryć to, że rosną ceny w sklepach do poziomów, które powodują ból głowy u Polaków. Jest to brudna gra polityczna, a jednocześnie psucie państwa. Proszę sobie wyobrazić, żebym wtedy postąpił w taki sposób, że odmawiam realizacji wyborów prezydenckich. Przecież realizacja wyborów to serce demokracji. Nie ma demokracji bez przeprowadzonych wyborów. Jakże szybko zapominamy o tamtym dramatycznym czasie, o COVID-zie, o koronawirusie. Tutaj wyrazy współczucia i żalu związanego ze wszystkimi, którzy wówczas od nas odeszli. Każdy powinien to mieć w swoim sercu. A opozycja chciała tamten czas wykorzystać do własnych celów. I wykorzystali, bo zmienili skompromitowaną kandydatkę na prezydenta Koalicji Obywatelskiej, panią Kidawę-Błońską, na Trzaskowskiego. Ale to, co wtedy robili, było antyobywatelskie, antynarodowe, antydemokratyczne. Oni siali chaos i chcieli obalić rząd, zamiast pomagać w takich trudnych czasach. W związku z tym, podsumowując, ja nie mam złudzeń, że tutaj będę w ten sposób atakowany. W stosownym czasie złożę oczywiście zeznania. Nie mam też obaw, jeżeli będzie jakikolwiek sąd, który ma spojrzenie szerokie na to wszystko, co się wtedy działo. Nie mam obaw co do wyroku. Będę oczywiście walczył o prawdę, ale też dziękuję za to pytanie, bo miałem okazję do odsłonięcia trochę kulis tego, czym jest tak naprawdę atak na wybory korespondencyjne, no i przede wszystkim na mnie.
No to na koniec przenieśliśmy się do Wrocławia. Chciałby pan, żeby doszło do referendum o odwołanie prezydenta miasta Jacka Sutryka?
Tak, jak najbardziej, oczywiście. To bardzo słaby prezydent.
Właśnie pytam o to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś niezbyt wyraźnie zabiera stanowisko tutaj. Mówię o lokalnych strukturach partii, zabiera stanowisko w sprawie tego referendum.
Ja mówię z perspektywy wrocławianina. Urodziłem się w tym pięknym mieście. Traktuję je cały czas jako moje kochane miasto, kochany Wrocław i wiem, jaki ma potencjał. Wrocław ma ogromny potencjał do rozwoju i obecny prezydent zupełnie się nie nadaje do rządzenia. Cieszę się, że mieszkańcy Wrocławia tak szeroko odpowiadają na wezwanie do przeprowadzenia referendum. Mam nadzieję, że będzie ono zakończone sukcesem i że Wrocław będzie miał dużo, dużo lepszego prezydenta.
No dobrze, w środę zaczynamy Wielki Post. To taki wyjątkowy czas dla nas, ludzi wierzących. Jakieś postanowienia na ten czas, panie premierze?
Przede wszystkim walczyć, nie odpuścić żadnego dnia, bo nasza ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Widzę potężne zagrożenia. Zagrożenia polityczne związane z tym, że u władzy jest ekipa, którą de Gaulle nazywał partią zewnętrzną. Partia zewnętrzna, czyli taka, która służy tak naprawdę obcym interesom. Ona ma potężne wsparcie medialne, dlatego dziękuję bardzo redakcji Radia Rodzina, dziękuję wszystkim słuchaczom, że stanowicie też państwo wszyscy razem strefę wolnego słowa, wolnej myśli, do poszukiwania prawdy, wielu, że tak powiem, perspektyw, poszukiwania wielu perspektyw, bo taka jest nasza rzeczywistość. A obecnie rządzący mają zupełnie inną perspektywę i moja determinacja wraz ze Środą Popielcową będzie jeszcze większa ze względu na to, że naprawdę ten rząd trzeba zmienić.
Ten rząd trzeba zmienić, powiedział Mateusz Morawiecki, były premier, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, który był dziś porannym gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim za wysłuchanie i do usłyszenia.
Do usłyszenia, szczęść Boże.